Zanim jeszcze zacznie się audycja, ta właściwa część, a zacznie się za 3 minuty 30 sekund, to chciałbym kilka słów powiedzieć. Dzisiejsza audycja inspirowana jest moimi doświadczeniami z dawnych lat, kiedy pracowałem jeszcze w radiu. Pracowałem w warszawskiej rozgłośni radiowej w latach 80., wyobraźcie sobie, to kawał czasu. Potem dużo się w moim życiu zmieniło i do radia już nie wróciłem. Ale ciągle gdzieś w okolicach radia jestem, prawda? Przecież to podcasty to też właściwie radio. I wtedy pierwszy raz się spotkałem z logopedą, a zresztą będę o tym mówił w czasie rozmowy z panią Joasią. Nie będę uprzedzał. W każdym razie przygoda z radiem trwa, można powiedzieć, w najlepsze. Radio i audycje radiowe przenoszą się do podcastingu. Jest łatwiej tego słuchać chyba. Myślę, że jest to ciekawsze doświadczenie niż radio. Z radia już coraz rzadziej korzystam. Bardzo rzadko już słucham jakichkolwiek audycji. Reklamy, które tam są, to po prostu strasznie przeszkadzają w odbiorze i w skupieniu na dłuższą metę. Nawet w radiu Tok FM, które wydawałoby się, że jest właśnie takim radiem, które będzie nie przeszkadzać w myśleniu i w odbiorze. Tam też są co 20 minut, musi być reklama, musi być przerwa reklamowa. A moja audycja trwa około 50 minut, ta rozmowa z panią Joanną. I myślę, że jest bardzo ciekawa, dlatego więcej czasu nie będę zajmował. Zapraszam na stronę na Facebooku Nauka XXI wieku. Tam można komentować, też w iTunes. Bardzo bym prosił o takie komentarze. To bardzo wpływa na liczbę słuchaczy. W tej chwili subskrybentów mam około 2400-2500. To zależy od dnia, w którym wyświetlają się statystyki na Feedburnerze. No ale nie wszystko, bo jeszcze można słuchać przez Spotify. Można słuchać też w radiu Wolne Media bodajże. No, w ogóle audycja jest na wolnych licencjach, więc ona może być w różnych miejscach prezentowana, ja nie muszę o tym nawet wiedzieć. Tak się może dziać i zachęcam do tego. Audycje trafiają również do Wikipedii. Sukcesywnie umieszczam swoje audycje w hasłach Wikipedii. Na przykład dzisiejsza audycja prawdopodobnie trafi jako ilustracja do hasła Wikipedii Logopedia. Także pozostańmy w kontakcie, a ten kontakt najlepiej utrzymywać poprzez Facebooka. Ja nazywam się Borys Kozielski, a strona audycji to Nauka XXI wieku. Już zapraszam do słuchania dzisiejszej bardzo ciekawej audycji.
All we need to do is make sure we keep talking.
Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji Nauka XXI wieku. Dzisiaj zaprosiłem do mikrofonu panią Joannę Wyszyńską, która jest logopedą i trenerem emisji głosu.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Logopedia, to, czyli takie uczenie dzieci, jak nie mówić, jak mówić R.
I z tym najczęściej się ta logopedia wiąże. A dzisiaj chciałabym troszkę szerzej o tej nauce poopowiadać, czym jest logopedia, czym się zajmuje, kto to jest logopeda i jacy pacjenci tak naprawdę, jakie osoby trafiają do logopedy. Chciałabym, żebyśmy troszkę szerzej spojrzeli na tę dziedzinę, niezwykle interesującą, dziedzinę interdyscyplinarną tak naprawdę, bo ta logopedia łączy w sobie wiedzę z zakresu medycyny, z zakresu psychologii, pedagogiki, z zakresu lingwistyki, więc tutaj naprawdę bardzo obszerna, szeroka dziedzina.
No ale sama nazwa wywodzi się od dwóch słów,
Tak.
Greckich chyba, tak? Logos
i paideia, dokładnie.
Paideia to coś dziecko jakieś, tak?
Nie.
Paidokracja mi się kojarzy.
Tak, to jest nauka o mowie tak naprawdę, tak? Kształcenie, kształcenie mowy i tym zajmuje
wychowanie.
Tak, wychowanie. I tym właściwie zajmuje się logopedia, bo ona zajmuje się kształtowaniem mowy, kształtowaniem prawidłowego rozwoju mowy, czyli tutaj możemy powiedzieć o tej profilaktyce logopedycznej, ale później zajmuje się diagnozowaniem wszelakich zaburzeń związanych z komunikacją, z mową, tak, z językiem i z wadami artykulacyjnymi. Także mamy diagnostykę. Później mamy terapię, czyli ten proces, tak, w którym mamy wiele do zrobienia, tak? Wybieramy sobie określone metody, formy pracy w zależności od tego, z jakim zaburzeniem się spotykamy. I też ważny taki obszar nauczania mowy osób, które tę mowę z jakichś powodów utraciły. I też za chwilkę może o tym opowiem, tak?
No
czyli z jednej strony...
No właśnie, ale takie najprostsze rozumienie logopedii troszeczkę się zmieniło chyba na przestrzeni czasu. A kiedy w ogóle powstała logopedia?
Tak, logopedia tak naprawdę, początki logopedii to koniec XVIII wieku. Mm-hmm. Początki logopedii w Polsce, tak? I tutaj takim prekursorem tej logopedii, a w zasadzie surdo logopedii, surdo pedagogiki był Jan Siestrzyński, lekarz i pedagog, tak, który pracował z osobami głuchoniemymi i jego zainteresowania właśnie dotyczyły nauczania mowy osób głuchoniemych. Mhm. I to jest ten początek, kiedy ta logopedia...
Bo można się nauczyć, tak? Jeśli
tak,
się jest...
tak, w zależności od tego, z jakim uszkodzeniem mamy do czynienia. Więc ta logopedia to właśnie początek mamy w tej surdologopedii, surdopedagogice. Potem tak jakby kolejne zainteresowania, mówimy tutaj bardziej już o tej logopedii ogólnej. O logopedii, kiedy kolejne zainteresowania dotyczyły tak naprawdę czytania, pisania, mowy, tak, czyli tych trzech obszarów. I ta logopedia rzeczywiście coraz prężniej się rozwija. Zainteresowanie tym zawodem jest bardzo duże, ale i potrzeby są bardzo duże. Więc tutaj rzeczywiście no, tych logopedów jest już wielu, ale potrzeb też jest bardzo
dużo. Ja powiem taką rzecz, że jeśli ktoś myśli, że logopeda nie jest mu potrzebny, to wystarczy jedna krótka wizyta u logopedy, żeby się przekonać, że faktycznie ma jeszcze coś do zrobienia. Że to nie jest tak, że,
tak,
że zawsze można coś zrobić, zawsze można coś udoskonalić, prawda?
Tak.
Ja z takim pełnym przekonaniem, kiedy się pracowałem w radiu na Malczewskiego, poszedłem do logopedy z takim, no przecież ja mówię całkiem pięknie, wyraźnie. Tak. Właściwie to chyba tutaj nic nie będzie do roboty, no ale dobrze, pójdę na wszelki wypadek. I dowiedziałem się o swojej wymowie tylu rzeczy, że... I to nie takich, że ktoś tam na mnie nakrzyczał i coś mi powiedział, tylko po prostu wskazał mi palcem niemalże, że to można inaczej, a tutaj trzeba poćwiczyć, a tam nie słychać tego, a tutaj coś jest inaczej. Że ja to zauważyłem z szeroko otwartymi oczami i rzeczywiście zacząłem ćwiczyć. I to naprawdę bardzo, bardzo pomaga, nawet takie proste ćwiczenie. I ta jedna wizyta naprawdę zmieniła moje podejście do samokształcenia w sumie, bo ja tego nie słyszałem wcześniej.
Tak. To jest tak, taki problem z oceną własnego głosu i własnej artykulacji często wynika z tego, że my słyszymy siebie przez przewodnictwo kostne, więc słyszymy siebie troszeczkę inaczej niż odbierają nas i słyszą inne osoby, bo słyszymy siebie głośniej, słyszymy siebie wyraźniej, tak? I wydaje się, że to nasze mówienie jest poprawne.
No dopiero... i mózg nam też przekłamuje,
tak,
bo jak gdyby myśl, którą chcemy przełożyć na słowa, on już wcześniej słyszy tą myśl, ten
tak,
nasz mózg.
Tak, tak, tak. Dlatego podczas wizyty u logopedy właśnie dowiadujemy się różnych ciekawych rzeczy na temat swojego głosu, swojej artykulacji, ale często też oddechu, postawy, bo na to teraz coraz większą uwagę zwracamy, tak? Na to, że tworzenie tego głosu to nie jest tylko krtań, ona jest oczywiście generatorem mowy, ale z jakiegoś powodu taki, a nie inny rodzaj głosu powstaje, tak? I tutaj patrzymy rzeczywiście na postawę ciała, na oddech, które pomagają w tworzeniu tego głosu, tak? I trochę go warunkują, czy on jest słaby, czy mocny i jaka jest jego jakość. Więc tutaj rzeczywiście przy takiej wizycie możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Ale tutaj już zboczyliśmy trochę na ten nurt logopedii, takiej, która rzeczywiście zajmuje się wadami wymowy, mniej może zaburzeniami, tak? W tej logopedii naprawdę istnieje, logopedia to jest bardzo szeroka dziedzina i mówimy tutaj o wielu działach tej logopedii, które nie zawsze są znane tak naprawdę, tak? Bo dzielimy tę logopedię o tym, o czym już wspomniałam, na tą surdologopedię, czyli pracę z osobami z niedosłuchem, tak? Mamy tutaj taki szerokie pole do działania wśród osób jąkających się, czyli balbutologopedię. Mamy pracę z osobami z różnymi uszkodzeniami neurologicznymi, tak? Czyli tutaj mówimy o neurologopedii tak naprawdę. Mamy także glottodydaktykę, czyli zaburzenia pisania i czytania. To jest i odrębny trochę dział i taki, który wchodzi tak naprawdę w zakres logopedii. Mamy pracę w zakresie tej logopedii artystycznej, możemy tak to ująć, tak? Gdzie rzeczywiście już szlifujemy niuanse w naszej mowie. Więc ten zakres tak naprawdę działań logopedycznych jest bardzo, bardzo szeroki. Tak? I tutaj te specjalizacje, logopedzi się zaczynają już specjalizować w określonym zaburzeniu, tak żeby później no, rzeczywiście dobrać odpowiednie metody i środki do pomocy danym osobom.
Czyli początek to jest XVIII wiek, koniec XVIII
tak,
wieku.
Tak,
cały
tak,
XIX i XX wiek to pewnie... XX
to
wiek
poszukiwania,
to już pewnie
badania.
No bo radio się pojawiło dopiero w XX wieku.
Tak, tak. To poszukiwania, badania, określanie też, jak powstają głoski w języku polskim, więc tutaj mamy tworzenie rentgenogramów, palatogramów, labiogramów, które to jest okres przedwojenny. Więc tak naprawdę bazujemy na tej wiedzy cały czas, tak? I to są bardzo cenne dla nas informacje. I później ten rozwój logopedii to lata 60., 70. logopedii w Polsce, gdzie zaczynały powstawać już studia logopedyczne. Pierwszy taki ośrodek to ośrodek lubelski i tam powstały studia podyplomowe z zakresu logopedii, gdzie działał Leon Kaczmarek. To założenie Polskiego Związku Logopedów. Tak? Później studia, które powstawały w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe i pierwsze takie studia pięcioletnie na wtedy jeszcze Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej. Obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej. Tak, w tym momencie mamy naprawdę wybór dosyć duży, gdzie się kształcić, gdzie dokształcać i coraz więcej powstaje też właśnie tych specjalizacji dotyczących logopedii, tak? Bo mówimy tutaj o studiach neurologopedycznych, o surdologopedii. W tym roku, od tego roku powstaje, czy rozpoczyna swoją działalność na Uniwersytecie Śląskim powstają studia z zakresu balbutologopedii, czyli takie, które będą kształcić logopedów do pracy z osobami jąkającymi się, tak? I to już jest taka bardzo specjalistyczna działka dla logopedy. Także no, ta logopedia naprawdę się bardzo, bardzo w tym momencie rozwija.
No dobrze, ale XXI wiek i koniec XX wieku niesie ze sobą mnóstwo wynalazków, mnóstwo odkryć naukowych. Co się dzieje w logopedii? Czy są jakieś odkrycia, czy są jakieś wynalazki, czy jakieś nowe metody posługujące się narzędziami właśnie z XXI wieku zaczęły być stosowane?
tutaj tak, w zależności też od tego działu, w którym tak naprawdę pracujemy, korzystamy z różnych osiągnięć techniki, które mogą tę naszą pracę wspierać. Bazujemy bardzo na tej pomocy z zakresu rehabilitacji, fizjoterapii, tutaj na pewno, tak, te wszystkie sprzęty, które pomagają i logopedzi, tutaj współdziałający w zespołach korzystają też z tego typu pomocy. Czyli z odpowiednich komputerów, które przystosowane są dla osób, które nie mogą posługiwać się mową, tak? Więc to jest taki sprzęt, który bardzo tę komunikację ułatwia. Pokazuje też nam poziom świadomości danego pacjenta, tak? Kiedy wydaje się, że od strony fizycznej nie mamy kontaktu z daną osobą, a jednak dzięki takim komunikatorom możemy się z nią w pewien sposób porozumieć, tak? I zbadać ten zakres świadomości. Więc tutaj tak, ta technologia bardzo wtedy tę naszą pracę wspiera. Tak, w takich dziedzinach. Wiele powstaje programów komputerowych do takiej pracy logopedycznej i nad wadami wymowy. Chociaż ja, szczerze powiedziawszy, w swojej pracy staram się tego typu rzeczy unikać. Dzieci są w tym momencie, ja pracuję akurat z dziećmi w wieku przedszkolnym od 3 do 6 roku życia i dzieci są tak przeładowane bodźcami, które płyną z korzystania z komputera, ze smartfonów, z tabletów, że w swojej pracy staram się takich akurat, tak, wspomagaczy unikać.
No dobrze, ale czy na przykład w mózgu już zlokalizowano rejon, który odpowiada za jąkanie się?
Mm-hmm. Jąkanie się jest bardzo ciekawym tutaj tematem dla badaczy i tak naprawdę cały czas trwają jeszcze badania dotyczące tego, skąd się bierze jąkanie. Trudno wskazać na jeden jakiś czynnik, tak? Badania mózgu są cały czas prowadzone, jak te impulsy są przesyłane, która półkula pracuje jednak bardziej aktywnie i co się dzieje, ale w tej chwili jeszcze cały czas nie można wskazać na jeden czynnik, który to jąkanie wywołuje. Tutaj jeśli chodzi akurat o jąkanie, to też istnieje taki stereotyp i takie przekonanie bardzo często wśród rodziców dzieci jąkających się, że jąkanie jest wywołane pewnym zdarzeniem, czy pewnym czynnikiem, tak, czynnik, który zadziałał się w rodzinie, na przykład przeprowadzka, tak, czy rozstanie się rodziców.
Taki psychiczny jakiś,
tak? Tak, mhm. Tak, czy na przykład upadek dziecka, tak, z jakiejś wysokości. I rodzice bardzo często się obarczają tym, że to oni spowodowali to jąkanie u dzieci.
I to rzeczywiście już jest udowiedzione, że to nie ma żadnego związku.
Tak, tutaj mówimy tak naprawdę o takim zespole cech, które mogą wpływać nam na jąkanie, tak? Mówimy o tych czynnikach tak naprawdę. O czynniku genetycznym, czynniku lingwistycznym, czynniku środowiskowym i takich predyspozycjach, które ma dziecko, czyli tym czynniku emocjonalnym. I jeśli chodzi o te czynniki, na pewne rzeczy możemy tutaj wpływać, na pewne nie, bo na pewno na genetykę nie wpłyniemy. Z reguły, jak robimy wywiady dotyczące występowania jąkania w rodzinie, to taki czynnik, tak, ma tutaj dla nas znaczenie, bo okazuje się, że albo ojciec, albo dziadek, albo rodzeństwo cioteczne nawet.
Czyli w genach można
tak,
przejąć.
Tak, tak, jąkało się, więc to jest dla nas bardzo, bardzo ważna informacja. Ale na to nie możemy wpłynąć, tak? Mamy już tę pewną predyspozycję, która warunkuje w pewien sposób to jąkanie, chociaż nie zawsze w takich rodzinach, tak, to jąkanie może się akurat pojawić, bo mówimy tutaj właśnie o tym zespole. Możemy zmieniać środowisko, bo możemy, tutaj terapie jąkania opierają się rzeczywiście na takiej bardzo, bardzo silnej współpracy z rodzicami, bez tego ani rusz. Pracując z małymi dziećmi, tak naprawdę my nie pracujemy z samym dzieckiem, ale najpierw pracujemy z jego rodziną. Tak? I tutaj to środowisko się naprawdę da zmienić. Da się zmienić komunikację rodziców z dzieckiem. Tak? Da się ustawić pewne rzeczy pod kątem organizacji, takiej systematyczności, jeśli chodzi o organizację dnia. I na to możemy wpływać. tak? Jeśli chodzi o czynnik lingwistyczny również, bo często są to takie dzieci, u których ta... ta mowa, język jest bardzo bogaty, tak? Dzieci są w tym okresie kształtowania mowy, nabywają wiele słów, chcą wiele powiedzieć, tak? I te niepłynności bardzo często się wtedy pojawiają. Więc tutaj jakby na ten czynnik też możemy wpływać. Na emocje również, tak? Wspierając dziecko w różnych sytuacjach trudnych dla niego, ucząc rozpoznawania emocji u siebie, u innych osób i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Więc tutaj... podejmowane są te próby i badania cały czas, ale odpowiedź jest ciągle nieznana, tak? Co konkretnie dzieje się, dzieje się w mózgu. Rzeczywiście, tak, jest to jeszcze w fazie badań.
Dziecko, jak już, no nie miało kontaktu z logopedą w szkole, no to utrwalają mu się te błędy językowe i być może związane z wadą wymowy w ogóle, prawda, z aparatem mowy. I co dalej można w takim razie zrobić? No bo dziecko dorasta, nagle ma 18 lat i w liceum czy w szkole średniej zaczyna widzieć różnicę pomiędzy tym, jak ono, jak ten człowiek mówi, w stosunku do tego, jak rówieśnicy mówią. I co wtedy może zrobić? No pójść do logopedy, tak?
Tak.
Jakie oznaki sugerowałyby, że należy się zgłosić do logopedy?
Jeśli chodzi, tutaj powiem o rozwoju samej profilaktyki logopedycznej i o tym, że tak naprawdę w tym momencie to dziecko, które jest w wieku szkolnym, czy dziecko starsze, tak naprawdę ono, podejrzewam, że miało kontakt z logopedą wcześniej. Tak, w tym momencie logopedzi pracujący czy w przedszkolu, czy w poradniach naprawdę dużo robią w tym zakresie i te dzieci jako małe dzieci trafiają do logopedy. Często później następuje taki moment albo zniechęcenia, tak, albo braku kontaktu właśnie z różnych przyczyn z logopedą i ta terapia, czy ta pomoc temu dziecku ustaje i dopiero w okresie nastoletnim, czy w okresie wtedy, kiedy następuje wybór studiów, tak, i wtedy niektóre osoby interesują się tak, tym, co się z w ich artykulacji czy z mową dzieje, to wtedy to zainteresowanie rzeczywiście jest większe. Co nas powinno niepokoić, tak, w tym wieku, czy tę osobę powinno niepokoić? Nie zawsze każdy słyszy te swoje błędy, tak, i to jest raz. Jak ich nie usłyszy, a ktoś inny tego nie wskaże, to jakby nie trafi do specjalisty, tak? Jak ktoś inny te błędy wskaże, wtedy rzeczywiście można z takiej pomocy skorzystać. Ta opieka w poradniach jest gwarantowana do 18 roku życia i wtedy w takich poradniach psychologiczno-pedagogicznych można skorzystać z takiej pomocy.
I warto. Nawet jeśli myślimy, że wszystko jest okej.
Tak, i warto tę swoją mowę sprawdzić. Później tak naprawdę praca nad wymową to jest taka praca już w swoim własnym zakresie, tak, kiedy korzystamy raczej z zajęć prywatnych, tak, i wtedy tę swoją mowę udoskonalamy. Ale tutaj powiem o bardzo ciekawych takich działaniach, które podjęłyśmy jako specjalistki i logopedki, czy logopedzi, i trenerzy emisji głosu, ponieważ powstało Koło Miłośników Żywego Słowa, działające przy Towarzystwie Języka Polskiego. I to jest takie koło, które właśnie propaguje tę poprawną wymowę. I raz w miesiącu, czy raz na dwa miesiące proponowane są takie spotkania bezpłatne dla osób dorosłych, które chcą dowiedzieć się tego, czy ich głos jest prawidłowy, czy ich artykulacja jest prawidłowa, tak? Czyli potrzebują takiej oceny swojego głosu, no, czy artykulacji.
Linka poproszę koniecznie do notatek w audycji.
Dobrze, przekażę, bo to jest naprawdę, myślę, że znakomita taka okazja do tego, żeby się dowiedzieć czegoś o swoim swoim głosie, tak? Więc na takie konsultacje można się jak najbardziej zapisać, skorzystać z takiej porady.
No bo tutaj przechodzimy właściwie do tego momentu, o którym chciałem też porozmawiać, bo rozmawialiśmy o chorobach, o jakichś problemach. Tak. Natomiast piękna wymowa to jest coś więcej. Bo można mówić normalnie, ale można mówić pięknie. I można pięknie artykułować, można tą emisję kształcić w kierunku ponad średnią, ponad przeciętną. I to robią aktorzy w szkołach aktorskich i myślę, że powinni też robić podcasterzy na przykład, albo radiowcy, którzy pracują głosem i którzy no tym głosem przekazują informacje innym osobom, które właśnie, a jak to jest z percepcją słów? Mm-hmm. Bo to też chyba zależy, prawda, od tego, że bo jeśli czegoś chcemy posłuchać, to nam nie przeszkadza słaba jakość dźwięku, słaba jakość wymowy tej osoby. Ważne, żeby słowo można było zrozumieć. Natomiast w momencie, kiedy gdzie jest ta granica, że to już jest jakiś problem? Właśnie to jest ta granica, że nie rozumiemy słów, które ktoś wypowiada, czy?
Tak, tu w ogóle jeśli chodzi o samą percepcję, to jest taki pogląd, tak, że w naszym głosie pojawia się to, co pojawia się w naszym uchu. Czyli tak, tyle ile słyszymy, te jakości, te wartości pojawiają się w naszym głosie, więc tutaj to ucho nasze jest dosyć istotne, sprawność słyszenia tak naprawdę i umiejętność słuchania, bo to są też dwie inne rzeczy, tak? Słyszenie, które jest taką umiejętnością bierną i słuchanie, które jest umiejętnością czynną. Więc tak, jeżeli mamy dobre ucho, to rzeczywiście jesteśmy w stanie też więcej wypracować w naszym mówieniu, więcej rzeczy poprawić. I tutaj też taka ciekawostka, że mamy ku temu środki i sposoby, żeby tę jakość naszego słyszenia poprawiać, bo mamy w tym momencie, tutaj odnosząc się do tych metod i nowości, które też się w logopedii pojawiają, mamy takie urządzenia, które wspomagają to nasze słyszenie. Istnieją takie treningi słuchowe, trening Tomatisa, metoda Tomatisa, metoda Johansena, czy taka całkiem nowa metoda Neuroflow. Wykorzystywane właśnie w przypadkach, kiedy ta umiejętność słuchania jest zaburzona. Kiedy mamy problem ze słyszeniem w hałasie, tak? Kiedy nie docierają do nas właśnie określone słowa, kiedy mamy problem z koncentracją, kiedy mamy problem z nauką języków obcych na przykład, to jest ciekawe zjawisko i te metody pomagają nam, tak? Usprawnić to nasze słuchanie, bo nasz mózg, jak się okazuje, z różnych przyczyn może pewnych częstotliwości nie odbierać. Tak, odbieramy pewien zakres, a innego już nie. I dlatego mamy trudność z nauką języka, określonego języka obcego, chociaż my jako Polacy mamy dosyć szerokie pasmo częstotliwości w naszym języku, więc dosyć dużo słyszymy z innych języków.
A to przy okazji przypomniała mi się taka rzecz dotycząca języka nie tylko polskiego, ale nawet angielskiego, że jeśli w pewnym wieku nie wykształcimy w aparacie mowy jakiejś zdolności, to potem już się nie da. Czy to jest prawda, czy to jest mit?
Na pewno u dzieci jest te zdolności słuchowe łatwiej wypracować, ale tymi metodami pracuje się również z osobami dorosłymi. Więc tutaj i rzeczywiście z sukcesem, szczególnie jeśli chodzi o naukę właśnie języków obcych. Nie mówimy tutaj o tej warstwie nabywania słownictwa, chociaż też, ale tutaj o prozodii, tak, o akcencie, o tym, co możemy wysłuchać z danego języka. Więc tutaj osoby dorosłe...
To już takie subtelne.
Tak. Osoby dorosłe naprawdę tak mogą też nad tym pracować.
Czyli da się to przełamać, to nie jest
da
takie,
się
że
też
już,
to przełamać.
O, już za późno, to już tak, nie da rady.
Tak, tylko... nasz mózg jest bardzo plastyczny, więc tutaj da się różne rzeczy tak osiągnąć w różnym wieku. Ta motywacja jest bardzo, bardzo istotna i inne czynniki, bo myślę, że tutaj stan zdrowia, akurat jeśli chodzi o to słyszenie samo jest, tak, nie, słuchanie, tak, słuchanie i słyszenie, czyli jeśli chodzi o słyszenie, jeżeli to nasze ucho z jakichś przyczyn no, działa i funkcjonuje gorzej, tak, bo przechodziliśmy na przykład wiele razy zapalenie ucha, tak, no to wtedy nakładają się na siebie różne czynniki i dlatego możemy mieć problemy, tak, z samym słuchaniem. Ale jak najbardziej zachęcam też osoby dorosłe, tak, do pracy w tym zakresie, bo rzeczywiście badania i praktyka pokazuje, że da się to osiągnąć.
No bo pamiętam właśnie, jak Elżbieta Czyżewska, która wyjechała do Stanów, miała problem z akcentem polskim. Znaczy z akcentem, bo chciała grać Amerykankę i to się nie udawało. I wielu aktorów ma z tym problem. Mimo, że to są osoby, które przecież świetnie słyszą, świetnie słuchają. Są w stanie usłyszeć akcent i nie potrafią sobie poradzić, żeby to przełożyć? Czy to wymaga jakiejś pracy?
Może się właśnie okazać, że nie odbieramy pewnych częstotliwości z danego języka, tak? I wtedy nie słyszymy pewnych dźwięków i kiedy wybieramy się na taką ocenę, to wtedy się dowiadujemy o tym, co nasze ucho tak naprawdę słyszy, a jakiego pasma częstotliwości nie słyszy.
No, ale to można zbadać, tak? Po prostu puszczając różne dźwięki i...
Tak. Prowadzone są właśnie takie badania i przez przewodnictwo powietrzne, przez przewodnictwo kostne ustalana jest lateralizacja, które nasze ucho słyszy lepiej. I później jakby terapia polega na tym, że otrzymujemy do ucha określone dźwięki, filtrowane dźwięki, których nie słyszymy. Także stymulujemy nasz mózg do pracy tak naprawdę, tak, żeby te dane częstotliwości wysłuchać. Także...
Czyli to taka terapia już.
Taka terapia później, tak. Terapia.
Czyli rozumiem, że nagranie dostajemy jakieś, które potem nam wyrównuje ten poziom tak słuchania tych różnych dźwięków.
Tak. Podawana jest muzyka, specjalnie dla nas dobrana. To nie jest tak, że otrzymujemy, każdy otrzymuje to samo, tak? Otrzymujemy specjalnie przefiltrowane dźwięki, które...
Częstotliwości tam są określone.
Tak.
Taki equalizer dobrany do nas
dokładnie,
specjalnie.
Dokładnie tak. To, co wychodzi z badania, tak, tu gdzie mamy pewne braki, to później jakby pracujemy na tym. Więc tutaj tak stricte dla nas dobrane są te...
To gdzie mamy się zgłosić w takim razie? No bo co, jak będziemy szukać logopedy, no to znajdziemy pewnie logopedę dziecięcego.
Warto szukać po specjalizacjach, tak? Tak naprawdę.
No to jakiej specjalizacji? Szukać emisji głosu właśnie?
Można szukać emisji głosu. Jeżeli chcemy działać w tym zakresie poprawy naszego słyszenia, to warto szukać po hasłach. Tak, czyli po haśle metoda Tomatisa, czy trening Johansena, czy metoda Neuroflow, tak? I wtedy naprawdę bardzo wiele takich informacji uzyskamy, posługując się już takim hasłem, wpisując je w internecie, tak? I pojawią się miejsca, gdzie te metody są stosowane. Więc tutaj tak, w logopedii też te treningi są wykorzystywane do tego, żeby usprawniać to słyszenie, żeby później usprawniać mowę, tak? Więc to jest ucho z naszym głosem.
Czyli nasza mowa
ma wiele wspólnego.
Podczas słyszenia, tak? Czyli najpierw musimy usłyszeć, żeby w ogóle wiedzieć, o co chodzi, tak?
Tak, no to ta jakość słyszenia i to ta umiejętność słuchania są tutaj bardzo, bardzo istotne. Więc, no ale mamy te możliwości, tak? I warto z nich skorzystać.
A proszę mi powiedzieć, jak dużo możemy zmienić w wymowie?
Jako osoby dorosłe?
Rozumiem, że pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. I jakie to są rzeczy właśnie? Czego nie możemy przeskoczyć? O słyszeniu mówiliśmy, tak? To można też ćwiczyć i można próbować coś poprawić, ale są pewnie takie rzeczy, których nie przeskoczymy. Wymowa R jest do przeskoczenia na przykład, czy nie?
Wymowa R, bardzo ciekawe zjawisko. U niektórych tak, nie u wszystkich. To wszystko zależy od tego, gdzie to R powstaje, jaki jest sposób wytwarzania tego dźwięku i jaka jest budowa narządów mowy, bo ta głoska akurat związana jest bardzo często z tym, że mamy skrócone wędzidełko podjęzykowe. Jeżeli to wędzidełko jest za krótkie, czyli ten język nie funkcjonuje, nie działa tak prawidłowo, to mamy ograniczenie w wytworzeniu tego dźwięku.
Można podciąć to wędzidełko, prawda?
Można również. Nie zawsze się pacjenci na to decydują, tak? I tutaj muszą zdecydować, co wybierają. Czy jednak, tak, usprawnienie tego języka i wywołanie tej głoski, czy jednak nie podejmują takiej próby.
No, ale to prosty zabieg i można już naprawdę dużo zmienić.
Bardzo dużo, bardzo dużo, bo daje to bardzo często większą zrozumiałość. Jeżeli ta głoska jest podobna do głoski i na przykład, a u niektórych osób tak się zdarza, to wymawianie słów zawierających tą głoskę daje tak jakby brak zrozumiałości często tego słowa.
No trzeba się posłuchać dłużej takiej osoby, żeby zacząć ją po prostu.
Często mamy takie realizacje samogłoskowe tego dźwięku. I tutaj też, tak, ta zrozumiałość jest wtedy ograniczona. Więc to wszystko zależy od rodzaju, tak, w jaki sposób tworzymy ten dźwięk. Czasami ten dźwięk jest bardzo uroczy w innym wykonaniu niż...
Tak, i nawet nie chcemy się tego pozbywać.
Niektórzy się nie chcą tego pozbyć, bo to jest cecha charakterystyczna danej osoby, więc tutaj już zależy od naszego wyboru i od tego, jak bardzo nam to przeszkadza. Tak, jeśli chodzi o inne wady, to też jest to związane z budową aparatu, narządów mowy tak naprawdę, związane często z wadą zgryzu, jaką mamy, tak? I czasami jakby samo usprawnianie języka nam nie pomoże, bo trzeba zadziałać od innej strony i potrzebna jest interwencja taka ortodontyczna na przykład, tak? Żeby też tutaj móc sobie popracować jakby nad artykulacją. I tutaj z kolei bardziej patrzymy nawet na ten, na zdrowie, tak? Niż na samą artykulację, bo często przy wadach zgryzu mamy problem ze stawem skroniowo-żuchwowym, tak? I to jest naprawdę taki ostatnio duży problem wśród wielu pacjentów, zaburzenia w stawie skroniowo-żuchwowym. Wielu pacjentów skarży się na te kliki, trzaski przy otwieraniu buzi, na zeskakiwanie żuchwy, na to, że mają szumy uszne i to jest też związane z właśnie z tymi zaburzeniami w stawie skroniowo-żuchwowym. Więc tutaj też jako logopedzi sprawdzamy, co się dzieje z tą naszą żuchwą i często odsyłamy i do fizjoterapeutów, i do ortodonty.
To prześwietlenie właśnie robi się wtedy?
Robi się prześwietlenie. Fizjoterapeuta sprawdza, tak, jakby palpacyjnie, co się z tym stawem dzieje przy otwieraniu. Ustalana jest przyczyna, dlaczego tak, a nie inaczej. Ortodonta sprawdza, czy zęby nie są ścierane, tak, czy nie jakby tutaj od tej strony nic się nie dzieje. Także tutaj już mówimy o naszym zdrowiu tak naprawdę, a dopiero później, tak, pracujemy nad artykulacją. Więc wiele da się zmienić. Na pewno da się poprawić jakość wymawiania samogłosek, tak, różnych połączeń spółgłoskowych, bo wada to jest jedno, tak, pewne dźwięki możemy poprawić, innych nie, ale samą dykcję u wielu osób oczywiście, tak, i nad tym warto pracować, właśnie nad tą dokładnością wypowiedzenia słów.
Specjaliści, logopedzi, którzy zajmują się właśnie tą działką, nie tam chorobami, tylko taką poprawą, poprawą wymowy i dykcji.
Tak. I tutaj to są logopedzi, którzy właśnie pracują z muzykami, z aktorami, tak, z osobami, które...
No tak jak pani właśnie.
Tak jak ja. Tak, ja akurat pracuję z takimi osobami i tutaj też jest wiele rzeczy do zrobienia. Tak, bo niby ta mowa jest wyraźna i zrozumiała, ale patrzymy już na takie niuanse, które potrzebne są na przykład na scenie. Tak, kiedy w języku potocznym słuchacz nie będzie zwracał na to uwagi, ale na scenie te rzeczy wychodzą, tak? W mówieniu w przestrzeni pewne rzeczy też wychodzą. Więc tutaj już naprawdę zwracamy uwagę na takie niuanse w tym mówieniu. Raz na jakość dźwięku, sposób wydobywania tego dźwięku, tak? Na jego brzmienie.
I te przepony i te wszystkie historie.
Tak. Tak, a dwa właśnie na artykulację. Tak, żeby to słowo, które do nas dociera z pewnej odległości, było zrozumiałe. Bo to chodzi o tę precyzję.
Teraz już w teatrach też mikrofony się stosuje właściwie. To, co jest dla mnie bardzo dziwne.
Istnieją, tak.
Ale tak. No, tak. Tak się to zmienia, że wszędzie te mikrofony, wszędzie nagłośnienie musi
tak,
być.
Tak, ale żeby... z mikrofonem takim też trzeba umieć pracować.
No właśnie.
To jest też, z jednej strony to jest takie urządzenie, które tak pomaga w tworzeniu tych mocnych dźwięków, ale trzeba właśnie uważać, żeby one nie były za mocne wtedy, żeby za dużo się też tych odbić powietrza nie pojawiało, trzasków, tak, które mikrofony zbierają.
Mam bieżące pytanie, bo ja się spotkałem z osobą, która, jak z nią rozmawiałem, strasznie świszczała. I to nie był taki świst, jak taki, który można coś z nim zrobić, znaczy w postprodukcji. Tylko już się nie dało. Po prostu to był taki świst, który w pewnych głoskach był bardzo, bardzo głośny i taki nieprzyjemny. I czy właśnie, co pani radzi na takiego rodzaju zaburzenie?
Aha.
Bo to też mieliśmy pytanie ostatnio w grupie podcast, jak to się robi. Ktoś pytał o to, jak zlikwidować u siebie coś takiego.
Tutaj najczęściej sprawdzamy takie trzy szeregi głosek, które mogą wydawać się dobrze realizowane, ale przy dokładnym sprawdzeniu okazuje się, że tak nie jest. Tak? Czyli sprawdzamy szereg głosek syczących, syzy, cydzy, sizi, cidzi i szyży, czydzy. Okazuje się, że przy tych głoskach bardzo często strumień powietrza nie idzie tak, jak powinien, nie jest kierowany tak, jak powinien być kierowany. I często to powietrze ucieka bokami, robią się takie rozszczelnienia z jednej czy z drugiej strony i to daje ten świst, tak? Czyli nie idzie to powietrze tym torem
Czyli to mechanicznie
środkowym.
Jest
tak, trzeba wtedy ustawić właśnie prawidłowo język. Czasami to dotyczy takich mikroruchów też języka, tak, które w trakcie mówienia się pojawiają i te świsty
bez
też się...
Bezwiednych takich.
Bezwiednych, tak? Dokładnie tak. I to daje te świsty. Często to są rozszczelnienia między zębami po prostu, tak? Jak patrzymy na zgryz, to widzimy, że to powietrze po prostu przedostaje się przez szczeliny, które są między zębami i wtedy tego świstu może być rzeczywiście dużo.
No i to logopeda od razu zauważy.
Tak, powinien.
Czyli taka krótka wizyta i
powinien.
I po sprawie.
Tak. Wtedy sprawdzamy właśnie, jak wygląda tor oddechowy, jak to powietrze jest kierowane, co się z nim dzieje, tak? Czy ono nie ucieka w policzki na przykład. Bo przy tych głoskach akurat mamy też do czynienia z takim zjawiskiem, że powietrze potrafi być kierowane na jedną stronę, bardziej na drugą, w policzki, to od razu widać, kiedy ta osoba powtarza określone słowa. Więc ze świstem też się da sporo zrobić, tak naprawdę.
No dobrze.
Także tutaj zachęcam do takiej pracy.
To pójdźmy jeszcze troszeczkę dalej, bo chciałem się dowiedzieć, kiedy pani odsyła osobę, która do pani przychodzi, do foniatry.
Tak. Trafiałam do mnie...
Wypadkach?
W jakich wypadkach? Generalnie odsyłam...
I kto to jest w ogóle?
Tak, i kto to jest ten foniatra, tak? Nie wszyscy znają tę specjalizację lekarską. Generalnie ja mam taką procedurę, że odsyłam zawsze, jeśli trafia do mnie osoba, która chce pracować nad głosem. Bo to jest dla mnie taki punkt wyjścia do tej pracy. Ocena foniatryczna, kiedy lekarz foniatra, tak, to jest specjalizacja od laryngologii, który zajmuje się stricte właśnie tymi, stricte krtanią, tak, budową krtani, sprawdza, jak ta krtań wygląda, jak działają fałdy głosowe. Wtedy ocenia mi pacjenta, tak, jak to wygląda w danym momencie. Czy głos jest tworzony prawidłowo, czy fałdy pracują prawidłowo, czy mamy prawidłową budowę krtani, czy coś jest jednak tam takiego, co może utrudniać tworzenie dźwięku, albo daje określony rodzaj dźwięku. Bo my wiele rzeczy oceniamy na własne ucho, różne rzeczy mogą nas niepokoić, ale dopóki nie mam takiego badania foniatrycznego, to nie mam też pewności, co się tak naprawdę dzieje. Tak? I wtedy foniatra z reguły daje opis pacjenta. Ja proszę bardzo często o film z takiego badania, bo wtedy na filmie widzę, co się dzieje i jak te fałdy głosowe pracują, jaki jest stan fałdów głosowych,
to
tak?
Znaczy,
jaki jest
struny
ich kolor.
Struny głosowe, tak?
Tak, struny głosowe. Ja tutaj takim specjalistycznym językiem operuję. Struny głosowe to jest takie pojęcie, którym wiele osób się posługuje, ale to nie jest pojęcie...
Ścisłe, tak.
To jest pojęcie takie bardzo, bardzo potoczne, tak? Bo ono jest bardzo mylące też. Bo mówiąc o tych strunach głosowych, wiele osób myśli, że to są dwie takie żyłki zawieszone w przestrzeni.
Takie winylowe albo metalowe.
Tak, tak. Zaraz jakby kojarzą się z tymi strunami gitarowymi. Także nie są to takie dwie żyłki, tak? Które zawieszone są w przestrzeni. Ten fałd głosowy to jest zbudowany troszeczkę inaczej. Mówimy tutaj o większej strukturze, tak? Która drga. I budowa tego
taki
fałdu...
Taki mięsień chyba, tak? Jest bardziej też...
Tak, tutaj mówimy o tym mięśniu głosowym, który pracuje w różny sposób, ale to jest też obszar unerwiony, obszar i tutaj to jest bardzo istotne też dla tworzenia głosu, tak? Obszar, który pokryty jest śluzówką i też w zależności od tego, co się z tą śluzówką dzieje, to mamy określony rodzaj dźwięku, tak? Określony głos. Więc tutaj foniatra nam to wszystko opisuje, tak? I wiemy nad czym, jakby jaki mamy punkt wyjścia do pracy głosowej.
A foniatra wysyła do chirurga czasem?
Czasami tak.
Żeby coś tam...
Czasami tak. Nie dzieje się to może jakoś bardzo często, ale w takich dużych patologiach jest to wręcz konieczne. Bo jeżeli stworzą się na tych fałdach głosowych rzeczywiście twarde guzki głosowe, tak? Czyli takie...
przewlekłe jakieś, tak?
Tak, takie już mamy do czynienia z takimi patologicznymi stanami, które rzeczywiście utrudniają tworzenie dźwięku, to czasami konieczny jest wręcz taki zabieg chirurgiczny. Tak, więc czasami się to zdarza, ale raczej pracujemy na takich metodach tak, zmiany i sposobu oddychania i tworzenia dźwięku. Współpracujemy z fizjoterapeutą, który pracuje tutaj nad mięśniami całego ciała, nad postawą i dzięki takim działaniom rzeczywiście możemy wiele w głosie zmienić.
Bo wokaliści często, znaczy czasem, może często, może nie często, tracą głos na krótko,
tak.
Ale mogą też stracić na zawsze, prawda?
Tak, czasami się to zdarza. I tych czynników, które powodują taki stan, może być naprawdę dużo. Bo z jednej strony mogą być to stany chorobowe, może to być efekt niewłaściwej higieny głosu, chociaż wokaliści zwracają na to uwagę, tak? I coraz szerzej się i więcej o tym mówi.
Ci, którzy są takimi samorodnymi talentami, to chyba gorzej traktują swój głos niż ci, którzy uczą się tego, jak go używać.
Często o tym głosie myślimy wtedy, kiedy coś się z nim dzieje niedobrego. Tak? I wtedy rzeczywiście korzystamy z pomocy foniatry czy nauczyciela emisji głosu. Ale czasami czynnikiem mogą być także różne rzeczy, które dzieją się z naszą psychiką. To mogą być różne traumy, które powodują, że tego głosu nie ma po prostu. Tak, on był, funkcjonował, dana osoba śpiewała i od strony medycznej, kiedy bada taką osobę foniatra, nic się nie dzieje, czyli tam nie ma żadnej patologii, a głos się nie tworzy. I czasami mamy do czynienia też z takim zjawiskiem, tak? I wtedy musimy się już tutaj wesprzeć taką pracą z psychologiem, tak? Często też z fizjoterapeutą, bo te napięcia jednak w ciele się pojawiają dosyć duże i te napięcia uniemożliwiają tworzenie tego głosu. I dopiero później taką stricte pracą głosową, czyli tak umożliwiamy powrót do tego stanu pierwotnego. Więc tutaj mówię, tych czynników może być naprawdę, naprawdę wiele i sama znam takie osoby, które straciły na pewien czas właśnie głos pod wpływem działania takiego czynnika traumatycznego. Także tak się czasami też zdarza.
Czyli od logopedy można nie tylko do foniatry trafić, ale również do psychologa.
Tak. Czasami tak się zdarza. Ja bardzo lubię taką pracę zespołową, bo wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie zaopiekować się tym pacjentem tak bardzo całościowo, tak? I patrzymy na niego pod różnym kątem. Czasami bez tej pracy z psychologiem ani rusz w logopedii. Tak? Okazuje się, że nie możemy odblokować pewnych rzeczy i nie da da się wytworzyć dźwięków czy czegoś poprawić, jak nie zmienimy sposobu patrzenia na różne rzeczy, patrzenia na siebie.
Czyli to właściwie do psychoanalityka trzeba było
kierować. Może czasami również taka wizyta jest potrzebna. Ale naprawdę to współdziałanie specjalistów daje bardzo, bardzo duże efekty, tak? I dla mnie to jest bardzo cenna praca i taka współpraca z innymi specjalistami.
Mhm. A gdzie można zgłosić się do pani konkretnie? Na wizytę, na badanie?
Tak, do mnie można zgłosić, jak najbardziej zapraszam, chociaż nie jestem jedynym specjalistą, który zajmuje się emisją głosu i nie tylko ja pracuję nad dykcją, nad artykulacją z osobami dorosłymi, ale zachęcam do odwiedzenia mojej strony na Facebooku, Joanna Wyszyńska, logopeda, trener emisji głosu. Strona dopiero powstaje, także tam będą pojawiać się różne informacje i o mnie, i różne nowości, ciekawostki, które dotyczą i artykulacji, i samego głosu. I w ten sposób tak można kontaktować się ze mną i jeżeli jest taka potrzeba, to z takiej pomocy skorzystać.
Czy ja nie poruszyłem jakiegoś tematu, które należałoby poruszyć, a nie zadałem takiego pytania?
Mówię, logopedia jest bardzo szeroką dziedziną i stajemy...
No bo nie wchodzimy w te zakamarki, gdzieś tam boczne jakieś uliczki na razie, tak? Powiedzmy, że trzymamy się logopedii. Czy tutaj coś jeszcze warto powiedzieć na ten temat?
Może powiem jeszcze o takich dwóch zagadnieniach, takich wyzwaniach tak naprawdę, przed którymi ja stoję jako logopeda pracując z dziećmi, ale przed którymi staje również logopedia jako dziedzina. Mianowicie to jest praca z dziećmi dwujęzycznymi i wielojęzycznymi. Mhm. Taki obszar działań od kilku lat. Tak naprawdę związany z migracją, tak, i z tym, że w Polsce mamy rodziny dwujęzyczne, wielojęzyczne, tak, mamy takie rodziny, w których jedno z rodziców mówi w języku polskim, drugi mówi w języku obcym, albo obydwoje mówią w języku obcym, tak, i wtedy takie dzieci trafiają do placówki polskojęzycznej i co, tak, tu pojawia się pytanie, co z takimi dziećmi, bo niektóre dosyć łatwo nabywają i uczą się języka polskiego, ale nie wszystkie, tak? Czasami rzeczywiście widzimy takie trudności w nauce tego języka polskiego, dla niektórych jako języka obcego, kiedy żadne z rodziców nie mówi po polsku. Więc to jest taki dla mnie bardzo ciekawy obszar działań jako logopeda, a stykam się rzeczywiście z tym coraz częściej, tak? Pracuję z rodzinami polsko-włoskimi, z rodzinami polsko-rosyjskimi, z rodzinami ukraińskimi, z rodzinami wietnamskimi, z tymi chyba najczęściej. Tak, i obserwuję też te umiejętności dzieci do nabywania danego języka.
Czyli to zachęca do pracy naukowej właściwie, tak?
Też. Też, jak najbardziej, tak. I do zapoznania się tak naprawdę z różnymi strategiami nauki języka polskiego jako tego języka drugiego.
No, czy on jest taki trudny rzeczywiście? Mm-hmm. Czy to tylko my tak sobie mówimy, że
jest trudny. Tak, tak? Język obiektywnie? Polski jest trudny dla obcokrajowców, tak, ponieważ mamy...
Mówimy o artykulacji.
Tak, ponieważ mamy tutaj rzeczywiście trudne dźwięki do wymówienia, tak, te dźwięki z szeregu szy, ży, czy, dży, które nie pojawiają się tak naprawdę w wielu językach, które najczęściej w innych językach są zmiękczane, czyli mówimy tutaj o tych dźwiękach shi bardziej, tak, niż o twardych dźwiękach takich jak szy, ży, czy, dży. I one to są trudne do wymówienia, tak, dla obcokrajowca, dla niektórych trudne do usłyszenia.
No, ale islandzki też jest trudny. Pamięta pani nazwę tego wulkanu, który tam wybuchł w 2014?
Nazwa, tak.
Oni się bardzo śmiali z tego, jak my wymawialiśmy,
tak,
prawda?
Tak,
no, i tak my się śmiejemy, jak ktoś po polsku próbuje mówić i też nieudolnie. Ale tak. To jest jedna rzecz, o której pani mówi, a jeszcze druga rzecz, tak?
Drugi obszar i też takie zjawisko, z którym ja się spotykam w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, to jest zagadnienie mutyzmu. Zagadnienie najczęściej mutyzmu wybiórczego, czyli takiego zjawiska, kiedy dziecko ma rozwinięty język mowy, A w danych sytuacjach, czy w danych miejscach nie używa tego języka, tak? Nie komunikuje się z innymi.
Przestaje mówić.
Tak, tak. I na przykład dostaje takie sygnały, żeby zbadać to dziecko w przedszkolu, ponieważ ono potrafi w ogóle nie wydobyć z siebie żadnego dźwięku, tak? Będąc przez kilka godzin w grupie dzieci, tak? Potrafi się w ogóle nie odezwać.
Może nie ma nic do powiedzenia.
Czy do dzieci, czy do pani. Z reguły dzieci mają wiele do powiedzenia i rzadko zdarzają się takie sytuacje takiej aż bardzo dużej kontroli, tak? Nad tym swoim mówieniem. Kiedy dajemy rodzicom taką informację, to rodzice są bardzo zdziwieni, bo mówią, że to dziecko w domu, tak, komunikuje się swobodnie i nie ma problemów z odezwaniem się do rodziców, do rodzeństwa. Więc takie zjawisko, które pojawia się, tak, w przedszkolu, bardzo ich dziwi. Jest trudne też diagnostycznie dlatego, tak, więc tutaj też potrzeba takiej współpracy i dobrego wywiadu z rodzicami, zaangażowania tutaj rodziców w całą sytuację, żeby poobserwować najpierw to zjawisko, a później pomóc dziecku w takiej sytuacji. Więc to jest też dla mnie taki ciekawy obszar działania. Z takimi dziećmi również zdarzyło mi się pracować. Więc mówię, tych zagadnień jest naprawdę wiele, tak? Jeśli chodzi o logopedię.
No fajnie, bardzo, bardzo miło się słuchało o tym wszystkim.
Bardzo się cieszę.
Ja też dla siebie coś tam wyciągnąłem, niewątpliwie. Mam nadzieję, że słuchacze również. Bardzo dziękuję za pani wizytę w studiu, za odwiedziny
bardzo tutaj.
Moim gościem była pani Joanna Wyszyńska. W notatkach znajdziecie informacje o niektórych szczegółach z audycji, będą odnośniki, no i też kontakt na stronę Facebooka, która powstaje dopiero, ale już niedługo będzie.
Tak.
Fajnie, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.